mam taką propozycję, a potem po prostu przejdziemy do wolnej dyskusji, no i zrealizujemy ją na tyle, na ile się nam uda, a jeśli nie, no to będziemy dyskutowali dalej jutro albo w kuluarach, albo popracujemy nad jeszcze inną formułą. Także w pierwszej kolejności pytam się do, zadaję pytanie osobom, które wygłaszały referaty, czy czują jakąś potrzebę po tym bloku uzupełnienia tego, co powiedziały. Ponieważ nie widzę tego typu pytań, czy też potrzeby, no to proponuję, żebyśmy po prostu przeszli do luźniejszej dyskusji, prawda? I tutaj jako pierwszy jest pan profesor.
Ale ja nie z pytaniem i nie z dyskusją.
Moglibyśmy przedstawiać się, bo to jest wszystko. Dobrze.
Doktor habilitowany, profesor uczelni Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Krzysztof Wojcieszek. Jestem tu wśród państwa ze względu na to, że dwa z moich programów są w systemie rekomendacji. Ja chcąc dać państwu szansę na przemyślenie pytań, chcę tylko zgłosić jedno małe ogłoszenie drobne. Autentycznie, tylko ogłoszenie. Mam to uzgodnione tutaj z panem profesorem Ostaszewskim, ponieważ nie mogę państwu przekazać fizycznie książki, która wyszła, ale recenzent dostał jeden egzemplarz, bo to dzisiaj jest tak z drukowaniem książek, że recenzent i autor dostają po egzemplarzu, a reszta jest elektronicznie. Nazywa się to, jak to się nazywa? Przeczytaj, przeczytaj. O, ładnie, długi tytuł, ciężki do zapamiętania, ale ważne jest, że ta książka jest w wolnym dostępie. Czyli jak państwo wejdą na stronę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, na zakładkę wydawnictwo, to po nazwisku znajdziecie, ale co to jest? To jest podręcznik dla psychologów więziennych, programu profilaktycznego Korekta dla osadzonych, kompletny podręcznik, który jest fragmentem projektu, który od 3 lat jest realizowany w Służbie Więziennej i połowa psychologów więziennych jest przeszkolona i zrealizowała ten program. Więc jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany profilaktyką na tym poziomie pracy z dorosłymi w szczególnym środowisku, to tam znajdzie pewne informacje, bo to jest, my to traktujemy jako podręcznik dla tej grupy tych kilkuset psychologów więziennych. I tam również znajdziecie też książkę moją wcześniejszą pod tytułem Propozycja dla Polski Trzeźwość. To jest taki ogólny rzut oka na sprawy. Też jest w wolnym dostępie. To w ramach ogłoszeń drobnych. Mam bardzo wiele refleksji po tych referatach, ale uczciwie postanowiłem nie zabierać głosu i zostawić innym możliwość.
Ja myślę, że my się też zwrócimy do państwa z taką prośbą po tym naszym spotkaniu, że ewentualne przemyślenia, bardzo chętnie byśmy prosili o jakieś króciutkie przemyślenia też na piśmie, prawda? Bo wyobrażamy sobie, że z jednej strony jesteśmy umownie zobowiązani wobec biura do sporządzenia, wobec centrum do sporządzenia no, notatki na temat tego spotkania, ale wszystkie uwagi bardzo chętnie będziemy do tego opracowania dołączali. Także zapraszam też do pisemnych uwag po naszym seminarium. Dobrze, to otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos jako pierwszy? Z drugiej strony niedobrze by było, gdyby nikt nie zabrał. Jeśli nikt nie będzie chciał, to jako pierwszy zgłosił się pan dyrektor, a jako druga pani dyrektor. Nie, nie, pierwsze słowo się rzekło.
Nie no, ja się obawiam, że będziemy mówić o tym samym. Więc ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że ja pewnie to, co jest mi najbliższe, to jakieś działania strukturalne i takie, które my możemy w jakiś sposób wpływać na poprawę sytuacji. I no, chciałbym wskazać na kilka rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie. Przede wszystkim wydarzyło się to, że odeszliśmy od różnych programów, mamy jedne programy i nie mamy już jednych rocznych programów, a drugich, tylko mamy już wieloletnie programy koncentrowane na uzależnieniach w ogóle, że do tego dołączone zostały również uzależnienia behawioralne, czyli mówimy kompleksowo w ogóle o problematyce uzależnień i profilaktyce, przeciwdziałaniu problemom uzależnień. I to, co żeśmy na pewno w centrum zrobili, a tutaj no, wielka zasługa w tym jest pani dyrektor Łukowskiej i działu profilaktyki, to jest to, że w bardzo krótkim czasie zostały wydane rekomendacje dla, przede wszystkim dla samorządów, tak, których no, immanentną częścią jest podkreślanie roli programów rekomendowanych i korzystanie z programów rekomendowanych. I te rekomendacje to nie jest jednorazowe wydarzenie, to są informacje, które w sposób cykliczny przekazujemy do środowiska, nie tylko kiedy jest konferencja, ale właśnie poprzez to, że w zasadzie dystrybuujemy to w internecie, to Kasia tutaj więcej powie na ten temat, jak wygląda ta kwestia. A druga kwestia, o której chciałem powiedzieć, to taka, że może ona nie jest immanentną częścią tego, o czym Państwo mówicie, ale ja ostatnio o tym myślę i się trochę tym podzielę. Bo ja się zastanawiam nad tym, co jest przeszkodą w rozwoju jakości w Polsce, w profilaktyce, w leczeniu, w różnych rzeczach. I mówimy o różnych rzeczach, mówimy o naszych brakach, mówimy o brakach finansowych, mówimy o różnych rzeczach, a ja zwracam uwagę od pewnego czasu, pewnie nie jestem tutaj oryginalny, to jest kwestia polityki. I to nie tej wielkiej polityki realizowanej Bóg wie gdzie, tylko takiej polityki na co dzień. I ja już napatrzyłem się przez te 20 kilka lat na takie zjawisko, że, które nazwałbym tak, to się nagrywa, więc muszę jakieś inne słowa znaleźć, więc powiem tak, albo powiem tak myślę, gówniana jakość jest jak rzep, łapie się wszystkiego. I przez te lata obserwowałem wybijanie się na wielkość różnego rodzaju programów, których potem żeśmy się wstydzili. Nie my, bo myśmy ich nie realizowali, tak? Ale bardzo trudno jest, i to mówię o tej polityce, bardzo trudno jest urzędnikowi w gminie czy w województwie, urzędnikowi w Ministerstwie Edukacji i w różnych przeciwstawić się nagle temu, kiedy nagle pojawiają się różnego rodzaju odkrywcze programy, a że potem po latach wchodzi prokurator, a że potem, ale wiecie Państwo, ja dam przykład takiego nie tak spektakularnego. A w biurze żeśmy to przerabiali. Dostaliśmy w zasadzie alarmistyczny list z Ministerstwa Edukacji, żebyśmy wyrazili opinię na temat fantastycznego programu środowiskowego profilaktyki uzależnień, który składał się z wykrywaczy metalu, dronów, psów, i ochraniarzy, którzy mieli chodzić wokół szkół. I w czym był problem? No każdy z nas wie, że to bzdura. Tylko problem był tym, że urzędnicy bali się napisać, że to jest bzdura, że to nie ma nic wspólnego z evidence-based prevention. I prosili nas, żebyśmy my... Mówię o tym przykładzie, bo często nie dostrzegamy tego elementu, że to nie jest tylko kwestia naszej woli, czy naszych słabości. Często trzeba się mierzyć właśnie z tego typu problemami i ja dlatego, i to nie jest żadne podlizywanie się, z podziwem patrzę na te osoby, które reprezentują władze samorządowe i nie tylko samorządowe, które z uporem przez tyle lat inwestują w programy rekomendowane i proszę Państwa, ja widzę tą zmianę, ja widzę tą zmianę jakościową i widzę, że to nie jest tak, że ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. Odwrotnie, uważam, że mamy bardzo duże szanse na rozwój tych działań. I Kasiu, no nie wiem, co teraz ty powiesz.
No coś tam powiem. A może wstanę, żeby powiedzieć. Coś uzupełnię, dobra? Bo powiedziałeś, że coś mam uzupełnić. Chciałam powiedzieć, że wymyśliliśmy w tym roku i dział profilaktyki bardzo pomógł w realizacji do każdej szkoły podstawowej, czy ponadpodstawowej, to mi podpowiedzcie, bo tego nie pamiętam, trafi publikacja przygotowana między innymi przez obecną tutaj Agnieszkę Pisarską, publikacja, w której to do każdej ze szkół zwracamy się z prośbą o korzystanie z programów rekomendowanych i tłumaczymy, na czym polega ta rekomendacja, jak ważne jest to, żeby te programy opierać o podstawy naukowe, o evidence-based. Czy to wysyłka już trafiła? Pamiętacie, na jakim etapie realizacji jest to zadanie nasze? Czy ona została już wysłana? Jeszcze trwa wysyłka. Tak, ale wydaje mi się, że to jest ważne zadanie, że poza rekomendacjami, o których wspomniał dyrektor, do każdej szkoły taka publikacja trafi. I co ważne, w tej publikacji jest też taki malutki podrozdział poświęcony temu, jak szkoły mogą uzyskiwać środki finansowe z samorządów gminnych, no właśnie na te programy rekomendowane. To było uzupełnienie, a teraz mam takie, rozumiem, że możemy też zadawać pytania, tutaj taka konwencja jest. Krzysztof, jestem w ogromnej ambiwalencji wobec tego, co powiedziałeś, ale ambiwalencja to wcale nie jest taki zły stan, bo on się składa z dwóch stron medalu, prawda? Więc jedna strona medalu jest taka, że jakoś mnie kusi ten środek, chociaż powiem szczerze, że trochę się zastanawiam nad tym, że ten środek, który tu pokazywałeś, nazwałeś, że on jest wartościowy. I zastanawiam się, na jakiej podstawie tak powiedziałeś i też pomyślałam sobie, że jakoś czuję, że jest dużo w tym środku. Tak, pamiętacie Państwo, Krzysztof powiedział, tu programy rekomendowane, tu fajerwerki, pogadanki, koncerty, a tutaj programy autorskie, powiedział, że są wartościowe. No można by uwierzyć Krzysztofowi, no bo zna się na tym, co mówi, ale jednak jest pytanie, jak my mielibyśmy ten środek oceniać, żeby, sięgnę po obawę pani profesor, żeby wnuk pani profesor nie był narażony na działania autorskie, które mogą być szkodliwe. Ja sobie kiedyś zrobiłam taki mini projekcik jeszcze w PARP-ie i ściągnęłam sobie takie różne programy autorskie i mimo, że one się tak nazywają i nawet tam próbują przemycić jakieś interaktywne zadania, to niewiele się różnią od pogadanek. No i na tym polega taka moja ambiwalencja, której domyślam się, że tu nie rozstrzygniemy, ale ona jest ważna, ciekawa. No jakoś, no nie wiem, Krzysztof, no w zasadzie to ty mnie wprowadziłeś w ten stan ambiwalencji, to proszę mnie z niego wyciągnąć.
Tak, ja nie mam takiej, wiesz, systematycznej informacji o tych programach, bo w ogóle to jest problem, że my w ogóle nie mamy takiej informacji systematycznej. Nie zbieramy jej, nie gromadzimy, nie interesujemy się programami tego środka. Nie ma na to sił, środków, światła, no one po prostu najczęściej, tak sobie wyobrażam, to są warsztaty, czyli że ktoś prowadzi warsztaty, ale nie tylko, czasem coś innego, ale warsztaty, czyli jest tam ten element właśnie bardziej aktywnej metody, i one nie są też jednorazowe bardzo często. Nie są jednorazowe, czyli no nie jest tak, że przychodzi ktoś i robi dwugodzinny warsztat o porozumiewaniu się, no i to jest takie dotknięcie tylko tego zagadnienia. No ani Ministerstwo Edukacji, bo to są programy, które w dużej stopniu dotyczą szkół, ani ministerstwo nie prowadzi żadnej na ten temat, znaczy nie ma bazy danych na ten temat. Nie, w ogóle nie, jakby zapytać kogoś w ministerstwie, to nie potrafił powiedzieć, ile jest takich programów, jaka jest ich wartość, jaka jest ich struktura, no nic, po prostu my też, znaczy mam na myśli środowisko ze strony Ministerstwa Zdrowia, KCPU, też raczej tymi programami się nie zajmuje. One zazwyczaj nie mają ewaluacji, więc nie mają szans, żeby w ogóle aplikować do systemu rekomendacji, więc... Słucham? No ale no wiesz, no... jak wiemy, sam proces złożenia aplikacji jest dosyć wymagający. Jego elementem jest jakieś sprawozdanie chociażby z ewaluacji procesu. No, wydaje mi się, że można byłoby spróbować wyciągnąć rękę do tych, ale przede wszystkim wykonać pewną pracę, żeby się zorientować, ile tam jest programów, które rokują jakoś, ale my tego nie wiemy. I wrzucamy to do takiego wspólnego worka, czyli robi się dychotomia, taki podział, takie dwa światy, programy rekomendowane i reszta. A w tej reszcie są różne rzeczy. I ja na to chcę zwrócić uwagę. Jak już jestem przy głosie, to znaczy, ja nie wiem, czy to jest pomysł dobry, bo on nie jest jakoś, wiesz, dojrzały, przemyślany, ale ja wiesz co, uważam, że właśnie bardzo liczę na dyskusję w tej sprawie, co sądzicie na ten temat, bo mam wrażenie, że owszem, zgadzam się z Piotrem, że zrobiliśmy postęp, na pewno zrobiliśmy postęp i różne rzeczy, chociażby to, że system rekomendacji trafił do różnych dokumentów, do Ministerstwa Zdrowia, do rozporządzeń Rady Ministrów, tam powiedzmy z Narodowego Programu. Tak, no to są ważne instrumenty, to jest ważne do samorządów wielu, wiele samorządów czyni z tego lokalną jakąś tam pryncypia, kryteria lokalnej polityki wobec profilaktyki. I to są na pewno istotne postępy. Natomiast mam wrażenie, że troszkę oddzielamy się programami rekomendowanymi od reszty. Czyli, że po prostu nie bierzemy tych ludzi pod uwagę. No, oni coś robią, ale nie są to programy rekomendowane. A jednocześnie tam są ewidentne, nazwijmy to, Michałki, jak to mówiła Joanna Szymańska, Michałki profilaktyki, takie błahostki, powiedzmy, oraz być może są rzeczy wartościowe. I jak już jestem przy głosie, tylko chcę powiedzieć, bo odpowiedzieć na tą potrzebę, o której mówiłyście w swoim wystąpieniu. Ja myślę, że tak króciutko tylko, tu na tej sali są osoby, które mogłyby się podzielić swoimi doświadczeniami z wdrażania programów rekomendowanych w takim szerszym planie ogólnopolskim, nazwijmy to. Czy to by pomogło? Nie wiem, bo to jest bardzo trudne zadanie. My polegliśmy, na przykład my w instytucie, ja uważam, że to jest porażka, tym bardziej, że Instytut nas nie wsparł. W ogóle uznał, że to nie jest nasze zadanie. Ale to wymaga po prostu firmy, instytucji. I nie da się tego zrobić, chyba że jest się Krzysztofem Wojcieszkiem, ale Krzysztof Wojcieszek jest niepowtarzalny. No. Ale ja uważam, że żeby wdrażać program w sposób profesjonalny, trzeba mieć instytucję. I trzeba mieć instytucję od początku do końca, czyli ta instytucja musi mieć swój zarząd, swoje telefony, swoją siedzibę, swój budżet. To jest po prostu ogromne zadanie. I w dodatku jeszcze zadanie, w którym także trzeba mieć swojego policjanta, który będzie ścigał tych, którzy robią te przekręty z tym programem. No, my nie mamy takich narzędzi, nie mamy takiego. My widzimy te przekręty i możemy reagować, możemy do kogoś napisać, go ochrzanić, powiedzieć mu nie, to ty robisz to niezgodnie z zasadami i ten ktoś może zareagować, a może powiedzieć, no tak jak ten szatniarz, no nie mam tego pana płaszcza czy pani płaszcza i co pan mi zrobi? Nic, no więc nie mamy żadnego właściwie narzędzia, żeby tych ludzi tak przywoływać do porządku. I to jest wyzwanie. Jeszcze to, o czym mówiłem, co jest w Polsce, właśnie co w Europie w ogóle jest takie troszkę kontrowersyjne, Amerykanie mają na to odpowiedź instytucjonalną, czyli jak program jest, przekazujemy go instytucji, która odpowiada za wdrożenie i ona go wdraża i w zależności od umowy, jaką się podpisuje z taką instytucją, czy przekazuje, to na zasadach komercyjnych czy niekomercyjnych. No i to jest rozwiązanie, ale tam istnieje ta infrastruktura, a u nas nie ma tej infrastruktury, więc nie mamy komu przekazywać tego. Więc to spada, no zobaczcie, jeszcze tylko dwa słowa. Te programy, które istnieją i jakoś funkcjonują, to one oparte są o pewne stowarzyszenia. To na przykład Spójrz Inaczej, ma stowarzyszenie, ma jakąś tam infrastrukturę, oczywiście też ma swoje problemy, ale jest w stanie to udźwignąć. My na przykład, my, czyli Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut powiedział, no nie, to nie jest wasze zadanie. No i możecie to robić, więc my wyszkoliliśmy ludzi, ci ludzie robią coś, ale my nie mamy już właściwie takiego dobrego kontaktu z nimi. No, mamy wydawnictwo, więc można kupować, więc jakieś elemenciki tam funkcjonują, ale słabo, powiedziałbym. To jest tak, że w skali roku, myśmy to liczyli, nie wiem, tam 10 tysięcy dzieciaków bierze udział w tym programie. No a to jest 1 czy 1,5% całej populacji. No to jaki to jest sukces, powiedzmy sobie szczerze? No, żaden. No oczywiście lepiej niż nic.
Ale nie, kolejność czwarta. Pierwsza.
Ja się postaram szybko. Po pierwsze chciałam się odnieść do tego środka, do tych programów, które są realizowane, być może są skuteczne, ale o tym nie wiemy. Ja myślę, że tu jest potrzebne praktykom, ale proszę praktyków o korektę, jeśli się mylę, że potrzebna jest pomoc taka profesjonalna w opisie, w opisywaniu naukowym tego programu, który realizują. Ja znam takie praktyki, które widziałam, nawet mam dowody empiryczne, że przyniosły pozytywne efekty, realizowane przez nauczycieli i próbuję teraz, najpierw sama próbowałam, potem we współpracy z nauczycielką, próbujemy opisać to, co ona zrobiła, co doprowadziło do tego efektu w tych kategoriach, w których można by to było udostępnić innym ludziom, tak, żeby powiedzieć, co zrobiła, jakie to przyniosło efekty i dać takie wyjaśnienie, to ubranko naukowe, tak, które odpowie na pytanie, dlaczego tak się stało, tak. Ale tu są potrzebni ludzie, którzy mają jakieś przygotowanie w projektowaniu oddziaływań i w badaniu ich skuteczności i są zainteresowani tym, żeby te praktyki opisywać, a ja myślę, że jest ich dużo w Polsce. Zwłaszcza w obszarze tej profilaktyki adresowanej do dzieciaków z grup ryzyka. Na pewno znacie takie miejsca, ja też znam, gdzie od lat ludzie realizują i wypracowali swój unikalny program pracy z dzieciakami z grup ryzyka w świetlicy socjoterapeutycznej, ale oni nigdy o tym nie napiszą, a oni nigdy nie wystąpią o żadne rekomendacje, tak? Oni mogą mieć nawet świadectwa swoich absolwentów, bo już ich absolwenci mają dzieci. I jak trzeba ich było bronić na zebraniu gminnym, żeby nie zamykali świetlicy, to przyjeżdżali i zabierali głos. I mówili, co im dało to, że oni kiedyś do tej świetlicy chodzili, a dzisiaj są już dorośli. Więc ja myślę, że dużo takich naprawdę szlachetnych kamieni gubimy przez to, że nie mamy takiego systemu wsparcia dla nich. I to myślę, że na to bym chciała zwrócić uwagę, że moglibyśmy mieć więcej dobrych rzeczy w bazie, gdybyśmy po prostu takie wsparcie praktykom zaoferowali. Ale może ja się mylę, bo ja oczywiście mówię ze swojej perspektywy, z mojego doświadczenia, ale chciałabym się dowiedzieć i po to przyjechałam na seminarium, żeby usłyszeć, czego potrzebują praktycy i osoby, które odpowiadają w gminach za realizację programu.
Ja aż 4 rzeczy, ale postaram się króciutko. Robert Frączek, KCPU Dział Profilaktyki. Najpierw do Eli pytałaś, jakie korzyści może podnosić, jakby z podnoszenia poziomu rekomendacji może odnieść środowisko, to chciałbym tylko przypomnieć, że dwa lata temu właśnie zmieniliśmy regulamin i w tej chwili ta korzyść jest ewidentna, ponieważ jeżeli nie ma badań, to rekomendacja jest tylko na okres warunkowo 3 lat, nie ma mowy o przedłużaniu na okres kolejny 5 lat, więc tak naprawdę już wkrótce pojawi się coś takiego jak archiwum. Czyli te programy, które będą na pierwszym poziomie.
Po co nie ma tym drugi poziom czy trzeci poziom?
Tak, ale chodzi o to, że jak nie przedstawią badań i nie awansują, to zrobimy coś w rodzaju archiwum. Ono się, myślę, że pojawi za rok, za dwa, gdzie będą spadać programy z pierwszego poziomu, które nie przedstawią nam ewaluacji. Czyli minie okres warunkowy 3 lat rekomendacji i po prostu no, z pierwszego poziomu nie chcemy, żeby tam byli w nieskończoność. Jako program, tak, dobra, to tak szybko, nie zmieszczę się chyba z 4 rzeczami, to przynajmniej do tej drugiej ligi Krzysztofa. Tak sobie myślę, że no, nie da się rzeczywiście też wszystkiego ocenić, wszystkiego zebrać, zwłaszcza jeżeli część tych autorów, tych programów czy realizatorów w ogóle nie jest zainteresowana tym, żeby się tym dzielić, żeby to pokazywać. On chce tylko sam i po prostu no, jakby tylko tym jest zainteresowany, pozwólmy mu na to. No, ale kto może mu na to pozwolić? Chyba nie Krajowe Centrum, chyba nie MEN, więc rozumiem, że to jest jedynie decyzja tylko i wyłącznie dyrektora szkoły, który, czy kuratorium, który może to oceniać, bądź jeżeli mówimy o finansowaniu samorządu. Ale tu mamy narzędzie, ponieważ system rekomendacji, jak Państwo wiecie, to nie jest tylko jakby narzędzie do oceny programu. To są konkretne kryteria oceny i narzędzia, które możecie wykorzystywać w samorządach do własnych stawiania pytań i ocen, jak po prostu według podobnych kryteriów oceniać te oferty, które spływają do Was lokalnie, zadawać te same pytania. O to, jak są sformułowane cele, czy one są smart, jakie są podstawy tego. I to są jakby konkretne rzeczy, z których można korzystać i myślę, że ten poziom lokalny to jest jakieś rozwiązanie dla tej drugiej ligi. Chcesz dofinansowanie, to naucz się to tak opisywać, żeby to miało ręce i nogi, żeby ktoś to zrozumiał i potrafił to ocenić. Natomiast do Marysi, i to jest... Popieram całym sercem i to jest mój apel, bo bardzo często spływają do nas takie pytania z samorządów. Nie mylmy programów profilaktycznych z programami całorocznymi placówek wsparcia dziennego, z placówkami socjoterapeutycznymi, które pracują cały rok z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym chociażby, bo to nie jest to samo. Nie oczekujmy, że świetlica, żeby dostać dofinansowanie, musi złożyć papiery, że realizuje program rekomendowany profilaktyczny, który no, nie jest dla niej. Ona może go wykorzystywać, owszem, ale to jest zupełnie coś innego, to są zupełnie dwie inne bajki. I to taki mój gorący apel i popieram całym sercem, bo to... Dobra, oddaję.
Mogę ja? Moja kolej? Ja bym chciała się odnieść też do tych programów, które może by chciały być w bazie, ale nie umieją tego zrobić. Na przykład słyszałam o takim programie, znam taki program Czas na uważność, Uważna Szkoła, który uczy mindfulness, uczy właśnie uspokajania i tak dalej. Wiem, że się w wielu miejscach w Polsce odbywały szkolenia, że wielu nauczycieli realizuje ten program. Co więcej, dowiedziałam się, że na przykład w Chęcinach szkoły przeszły to szkolenie i każda lekcja zaczyna się od 5 minut uważności. Zaczynamy od uważności, uczniowie są uspokojeni i wtedy dopiero można prowadzić lekcje. Drugim takim programem, i wiem, że bardzo by chcieli ubiegać się o rekomendacje, ale zupełnie nie wiedzą, jak to można zrobić i to jest poprzeczka nie do przeskoczenia. Drugi program, o którym też wiem, że od pewnego czasu jest oferowany, to jest program Czy słowa są oknami, czy ścianami, napisany przez profesor Nadę Ignatowicz-Sawicz z Serbii, która już nie żyje, ale został w tej chwili jak gdyby odkopany, odświeżony. To jest program, który uczy po prostu o porozumieniu bez przemocy Rosenberga, od najmłodszych do najstarszych. To wiem o takich dwóch programach, myślę, że takich programów jest mnóstwo i moja taka, wiecie, no, no, może naiwna propozycja byłaby taka, żeby centrum, krajowe centrum, tak, na przykład dało taką szansę, żeby się mogły zgłaszać osoby, które mają takie programy, które chciałyby ubiegać się o rekomendacje, ale nie wiedzą, jak to zrobić, czy w jakikolwiek sposób pomóc, bo też no, wyobrażam sobie, że byłoby super, gdybyśmy mieli, nie wiem, kto miałby to robić, być może w ministerstwie, jednak bazę takich różnych programów, które są oferowane. Bo mnie się wydaje, że pierwszy krok to jest to, o czym ktoś tutaj mówił, niestety, przepraszam, nie pamiętam kto, że rozporządzenie w sprawie diagnozy, która ma być robiona w szkołach, no właśnie, powoduje, że w efekcie nauczyciele czują się zobligowani, żeby takie programy tworzyć. I jak rozumiem, chodziłoby teraz o to, żeby móc pomóc właśnie, żeby te programy miały sens i żeby dało się je sprawdzić. Jeszcze jedna rzecz, którą mnie natchnął pan dyrektor, już kończę, to jest kwestia samorządów. Słuchajcie, no naprawdę stykamy się z tymi samorządami tutaj, z Sylwią Wierzchowską, na co dzień w bardzo dużych ilościach. I są takie samorządy, które prowadzą sensowną, strategiczną politykę, taką po prostu, że od małego dziecka do najstarszego po prostu są realizowane właśnie programy rekomendowane w bardzo systematyczny, systemowy sposób. Takim samorządem jest Skarżysko-Kamienna na przykład, które, ponieważ bliskość do Starachowic i do Spójrz Inaczej jest, wszyscy nauczyciele są po Spójrz Inaczej i są po prostu realizowane wszystkie programy po kolei. Więc kolejna moja propozycja, no nie wiem, przepraszam was, że tak takie zadania tutaj przydzielam, ale żeby właśnie takie samorządy w jakiś sposób pokazać. Bo są samorządy, które po prostu nie mają pojęcia w ogóle o systemie rekomendacji, o tym, że to warto i tak dalej, więc może pokazywać dobre przykłady. Dziękuję.
Mamy jeszcze 3 zgłoszenia i niestety muszę zamknąć listę w tej części seminarium, co nie znaczy, że nie będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać dalej. Po kolei był pan profesor.
Tak. Ja zacznę od usprawiedliwienia, dlaczego zapomniałem tytuł własnej książki. Otóż, proszę państwa, starałem się bardzo skupić i bardzo uważnie wysłuchałem wszystkich wykładów i zapisywałem tutaj pan świadkiem. I człowiek się męczy wtedy i zapomina, że tytuł brzmiał Profilaktyka problemów alkoholowych w systemie penitencjarnym. Teraz prawidłowo wymieniłem. Ale dlaczego czuję się wywołany do tablicy przez Krzysia? Bo to tak by wyglądało, jakby człowiek orkiestra coś mógł zrobić. Ta książka ma kilku autorów. Tam jest, wszyscy są wypisani. To nie jest tak, że ja to wszystko stworzyłem. To po pierwsze. Po drugie, instytucjonalne zaplecze, o którym pan profesor wspominał. Ja w pełni wykorzystałem instytucjonalne zaplecze, w którym funkcjonowałem, bo inaczej to by po prostu było niemożliwe. Proszę państwa, zachęcić psychologów, żeby zebrali sami własnymi więziennych, żeby zorganizowali grupę i przeprowadzili zajęcia w więzieniu, kosmos. A to się udało i naprawdę kilkuset już wykonało tą pracę. Co ważne, to był projekt, który dojrzewał, dlatego że cały czas temu towarzyszyły badania. Są 2 artykuły opublikowane na ten temat, 2 w przygotowaniu, czyli my robimy coś jako środowisko i od razu wykorzystujemy to jako okazję badawczą, między innymi ewaluacyjną. Więc zgoda, musi być jakieś zaplecze instytucjonalne, bo pojedyncze osoby, a nawet grupka pojedynczych osób nie da rady. I jeszcze zanim mi pan odbierze głos, to coś na pocieszenie. Byłem mały, to po balladzie Powrót taty płakałem i tata musiał mnie pocieszać, więc mam coś dla państwa na pocieszenie. Przecież fakt pozytywny jest taki, że tu jesteście, że tu jesteśmy. To jest bardzo pozytywne, o czym pan dyrektor mówił. Naprawdę, to jest wartość dodana, bo ja przed laty usłyszałem od pełnomocnika rządu islandzkiego, po ich niezwykle udanym 20-letnim superprojekcie, który jest przebojem światowym, że oni opierali się, uwaga, na polskich doświadczeniach i poradach. Naprawdę, słyszałem to na własne uszy i to w ramach, mógłbym jeszcze tu parę innych rzeczy na pocieszenie wypowiedzieć, ale już nie mam czasu. Dziękuję bardzo.
Pani Marysia, kończymy na panu dyrektorze.
Dobrze, to Maria Maruszczyk, bajki o emocjach. Ja chciałam powiedzieć, że tak, bardzo by było potrzebne takie wsparcie no, z środowiska naukowego, które by po prostu wziął w ramy wszystko to, co się robi, po to, żeby to ułożyć i właśnie zewaluować, to na pewno byłoby bardzo pomocne, ale chcę się odnieść do profesora tutaj, do tej drugiej ligi i że no, bajki o emocjach przez długie 7 lat były w tej drugiej lidze. W tym sensie, że no, gdzieś kiedyś to zaczęło się tworzyć, opierzać i działać i inne rzeczy, które robimy z Wiolą, dalej są w tej drugiej lidze. No, w sensie, że to gdzieś kiedyś musi się zacząć, więc na pewno jakiś taki system, właśnie to, co tutaj też profesor powiedział o takiej instytucji, że to jest naprawdę szalenie istotne, żeby była instytucja, która powie, a dobrze, to robicie dobrze, nie, to robicie bez sensu, to musicie poprawić, to naprawdę byłoby, dałoby bardzo dużo, bo teraz jakby jest taki system, że można złożyć wniosek i albo tak, albo nie, znaczy to prawda, są tam jeszcze jakieś różne drogi, ale no właśnie jest bardzo długa poczekalnia, ale właśnie no nie ma czegoś takiego pośredniego, że można zweryfikować, czy te pomysły są dobre, czy nie, czy wniosek jest dobrze napisany, czy nie, chociaż wiadomo, że to jest ogromna praca komisji, no bo tych dokumentów jest po prostu cały ogrom. Także mój wniosek jest też, że tak, jakby ten głos od praktyków, że tak, 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 jak najbardziej.
Zanim jeszcze pan dyrektor, ja jako znany działacz sportowy PZPN wymyślił tak, że jest ekstraklasa i pierwsza liga. Tak. Także.
Znaczy...
Ja gram w A-klasie.
Znaczy, ja chciałem powiedzieć tak, że ja myślę, że na rzeczy trzeba patrzeć procesowo. No, może ja już jestem zbyt stary i zbyt często sięgam pamięcią wstecz, zamiast patrzeć w przód, ale przecież system rekomendacji powstał po to, żeby właśnie mieć narzędzie do przeciwdziałania tym ideologizowanym, często wykorzystywającym ideologię, tę małą politykę i szwagra w kasie programom. Po to powstał, żeby powstała rekomendacja dla programów, które nie są autorskie w tym ordynarnym znaczeniu. Natomiast no dzisiaj być może przeszliśmy do takiego momentu, kiedy ja nie chciałbym tu wartościować i mówić o pierwszej, drugiej czy trzeciej lidze, może po prostu doszliśmy do takiego momentu, że zbudowaliśmy pewną jakość, ale okazuje się, że do tej jakości ludzie zaczynają dążyć, mieć aspiracje, ale mają trudność, więc ja powiem tak, my na pewno jako KCPU zrobimy co najmniej jeden raz, zrobimy taką ćwiczenie, takie zajęcia, nie wiem jak to nazwiemy, Bartek już kręci głową, ale będziesz się z tego cieszył, że zrobimy seminarium, a może nawet dwa, dla osób, dla instytucji, które chcą aplikować do programu i zrobimy to, bo to jest naprawdę najprostsza rzecz, a to jest nasze zadanie, bo my powinniśmy działać strukturalnie, my powinniśmy wpływać na to. I druga uwaga, którą myślę, że zrobimy, a którą przemyślimy, to tak, my, proszę Państwa, od lat staraliśmy się wspierać obecność ośrodków akademickich. Zaczęliśmy od skromnych programów, nazywaliśmy to z Arturem Malczewskim komunikatem badawczym. Dawaliśmy skromne pieniądze, potem Danusia zaistniała ze swoim programem hazardowym, mieliśmy więcej pieniędzy, ale proszę Państwa, byłem ostatnio na tej konferencji, jednej z tych trzech, co to było w jednym tygodniu, przemocowej, I słuchając tam wykładów, mówię tak, kurczę, tyle lat inwestujemy w rozwój badań nad uzależnieniami. Jest postęp, jest więcej ośrodków akademickich, naukowych, ale w tej, jak popatrzyłem na listę ośrodków, które zajmują się przemocą, to zazdrość mnie zjadła po prostu. Więc sobie tak pomyślałem, że pożenimy te dwie rzeczy, i nie wiem, dlaczego nie wpadliśmy wcześniej na ten pomysł, ale zrobimy taką szkołę. Zrobimy taką szkołę, chociaż raz. Pewnie nie skupimy się tylko na profilaktyce, a może zaczniemy od profilaktyki i spróbujemy nie tylko dawać granty na prace doktorskie, ale również zachęcić młodych ludzi do tego, żeby się zainteresowali w ogóle pracą taką naukową nad problemem uzależnień, a możemy zacząć od profilaktyki.
Proszę Państwa. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Spóźniamy się 10 minut na kolację i jeszcze dwa głosy, czy widzę, że Vox Populi i kończymy na panu profesorze i bardziej się.
Dzień dobry, Nina Putała, doktor Nina Putała, Uniwersytet Jagielloński. Wielokrotnie w tych wystąpieniach padało słowo etyka. Ja chciałam tutaj spytać, o jaką koncepcję etyczną chodzi? Czy ktoś mógłby z Państwa mi odpowiedzieć?
No ja myślę, że, znaczy ja nie czuję się przygotowana, żeby odpowiedzieć na takie pytanie. Myślę, że to jest sprawa na osobne spotkanie, żeby podyskutować o tym, jakich zasad etycznych staramy się przestrzegać autorzy programu, do jakiej etyki się odwołują, tak? Jak myślę o sobie, to przede wszystkim naczelnym hasłem w moich badaniach, w mojej pracy z doktorantami było przede wszystkim nie szkodzić, nie zmarnować publicznych pieniędzy, na które jest ciągle większe zapotrzebowanie niż ich jest, tak?
Etyka lekarska istnieje, prawda? I odnosi się do konkretnych koncepcji teoretycznych. Jeżeli mówimy o profilaktyce, która jest, ma walor naukowy, no to również być może to jest jakiś kierunek, abyśmy myśleli o etyce, która odnosi się do konkretnych teorii, prawda? Bo inaczej słowo etyka jest trochę takim, powiedziałabym, słowem, które niewiele oznacza wciąż.
Na jednej z konferencji, którą niedawno organizowało Krajowe Biuro również, było wystąpienie pani Ani Boruckiej poświęcone w całości temu problemowi w związku z profilaktyką. I też mieliśmy taką refleksję, że to jest temat, który wymaga dalszej pracy i być może, która kiedyś doprowadzi do powstania takiego kodeksu, tak, jaki mają inni.
Króciutko jeszcze dodam, bo bardzo, bardzo dziękuję, że pani profesor tutaj dzieli się właśnie powagą tej sprawy, a mówię o tym dlatego, że zawsze będziemy w punkcie niedostatecznym, jeśli chodzi o ulepszanie profilaktyki, ale zawsze jednocześnie możemy zacząć od człowieka, który jest profilaktykiem i posiada wewnętrzny etos ku temu, aby swoją pracę wykonywać coraz lepiej. Także powiedziałabym, że nie tylko chodzi o programy, ale także ludzi, którzy to wykonują. Jeżeli określimy tylko zasady etyczne, to one jeszcze nic nie oznaczają. Nie mówimy wtedy o koncepcji etycznej, która posiada walor naukowy. Natomiast jeżeli mówimy już o koncepcji etycznej, to mówimy w ogóle o jakiejś szkole wychowania profilaktyków, tak? Czyli mówimy również o etyce profilaktyka. No ja zajmowałam się etyką lekarską i wiem, że w momencie, kiedy mówimy o etyce lekarskiej w kontekście jakiejś koncepcji, to dopiero mówimy o pewnym procesie wychowania, prawda? Więc powiedziałabym, że nie tylko są programy, ale także są ludzie, których trzeba wychowywać. Także dziękuję bardzo. No rodzą się nowe pomysły.
Tak, ja tylko dodam, że tak może poprzez konkret ta odpowiedź na pani pytanie, to o czym mówiły tu koleżanki, czyli coś takiego, taka wypowiedź nie powinna mieć miejsca, czy taka, która dotyka bardzo głęboko człowieka, który słucha i może go zranić. I tych przykładów w profilaktyce jest wiele. Przesadne straszenie na przykład. Może jeżeli ktoś przyjdzie i mówi w klasie na przykład, w klasie tak, do wszystkich, jakie straszne są konsekwencje uzależnienia od alkoholu albo od innych substancji, nie podając żadnego możliwości z tego wyjścia, to ktoś, kto ma uzależnionego rodzica, bardzo głęboko to przeżyje. On nie widzi wyjścia z tej sytuacji. Jest po prostu kompletnie pozbawiony nadziei. Tego nie można robić, po prostu. Ja nie jestem przygotowany na pytanie, do jakiej etyki to się odwołuje, ale to są przykłady tego, co myślę, że do bardzo prostych zasad etycznych, żeby nie krzywdzić ludzi, ale no, nie jestem przygotowany, żeby mówić o tych koncepcjach etycznych. Ja tylko mam jeszcze życzenie do Złotej Rybki, a właściwie do dyrektora. Może by do tego, co powiedziałeś, jeszcze dołożyć jedną rzecz, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby przewidzieć konkurs, w którym na przykład tutaj koleżanki mogłyby wystartować albo inni, że na właśnie takie doposażenie środowiska, które ma program, żeby on je, żeby to środowisko mogło ten program wdrożyć. Czyli taki, no ale nie no, monitorować przy tym bardziej niż monitorować jakość, ale być może, nie wiem czy to jest możliwe, nie wiem czy to jest możliwe, bo to jest finansowanie takiej, powiedzmy takiej firmy, która wdraża, nie? Nie wiem czy to jest możliwe, ale być może to powinien robić ktoś inny, nie KCPU, ale widzę pewną potrzebę, ponieważ no, tak jak ty, mówię do ciebie Elżbieta, że ty masz instytucję, która to wdraża, nie? I ta instytucja ma swoje finansowanie. Wy nie macie swojego finansowania raczej. No właśnie, czyli to jest bardziej, no ale tak, ale gmina jest zainteresowana swoimi mieszkańcami, nie? A nie jest to instytucja, która ma zadanie, żeby wspierać wdrażanie programu w całej Polsce. No nie ma, no właśnie.
No, tak moja gmina ma 2 miliony, 1,5 miliona ludności. To tak już jak, spora gmińsko,
tak
można powiedzieć.
Tak jak tutaj mówił pan profesor Wojcieszek. Tak jak mówił pan profesor, to ma instytucję centralną. Jest centralny system, jak on się nazywa, ta instytucja, no nieważne, jest centralny system więziennictwa, jakoś tam, jakoś on się nazywa. No ale jest to instytucja, do której można się odwołać, a gmin w Polsce jest 2,5 tysiąca, no to jest inna w ogóle para kaloszy. To nie jest tak, że no i właśnie tam powstają takie paradoksy, że każda gmina teraz oczekuje teraz co? Rekomendacji, wyników badań, ewaluacji. To jest po prostu zawracanie głowy. No przecież albo to jest właśnie system, który ma usytuowanie centralne, czyli jest KCPU, daje glejt, że program jest ok, ale co, gmina teraz właśnie wykorzystując swoją podmiotowość samorządową, ona oczekuje teraz jakichś swoich procedur i jeszcze glejtów, że co, że program jest dobry, no po prostu można rzeczywiście zwariować, no to tak nie... Tak nie działa, no ale my tego nie zmienimy, więc mówię, że łatwiej jest oprzeć się o instytucję centralną, no bo przynajmniej mamy jedną instytucję.
To muszę tu pewną korektę zrobić. Tak. Dobrze. Uczelnia była tym podmiotem, natomiast
ja przedkładam
instytucję centralną udało się przekonać.
No tak, ale była ta instytucja. Ty też masz w pewnym sensie instytucję, która może działać na cały kraj. No właśnie. No właśnie. No
ale dużo tak działa, tak w ten sposób.
Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy dalszą część. Ale słowo, bo.
Dosłownie tak, przepraszam.
Postępujemy nieetycznie wobec Państwa w kuchni, także.
Dziewczyny mnie zmotywowały, chociaż prezes zabronił o tym mówić. Ja nazywam się Dorota Żyro. Reprezentuję Instytut Profilaktyki Społecznej, zintegrowanej. Proszę Państwa, myśmy 3 lata temu podjęli inicjatywę, uznając, że rzeczywiście jesteśmy środowiskiem ogromnie niedocenionym, jak również działania, które prowadzimy, są niedoceniane. Nie mówię o instytucie, tylko mówię o środowisku profilaktyków i chcąc docenić i też popularyzować praktykę, tu panie bardzo zapraszam w tym roku, jeżeli edycja kolejna się odbędzie. Ogłaszamy co roku konkurs na profilaktyka roku, ogólnopolski konkurs, gdzie zbieramy, mamy określony formularz, kryteria, ocenę jakości pracy, robioną ręcznie i dlatego mówię, że prezes zabronił mówić, bo nie wiem, czy będziemy mieli siły w tym roku, żeby taki konkurs zorganizować. Popularyzujemy tak, jak możemy, ogłaszamy, promujemy. Mamy tu między nami ubiegłorocznego profilaktyka roku. Proszę Państwa, gdzie rzeczywiście zbieramy te dobre praktyki i jesteśmy maleńką fundacją, w której pracują 4 osoby tak naprawdę. Ale uważamy, że to jest bardzo ważne, że ważne jest dawać młodym, zbieramy do kapelusza środki na nagrodę, bo konkurs ma również taki finał, że dajemy i te środki zbieramy do kapelusza, prosząc ludzi dobrej woli o to, żeby dorzucili złotówkę albo 5 złotych do tego, żeby profilaktyk roku, ktoś, kto się zasłuży rzeczywiście i wyróżni. I przede wszystkim robimy to dla młodych ludzi, tych, którzy wchodzą dopiero w te działania i może ich motywacja zgaśnie, a robią naprawdę bardzo dobre, wartościowe rzeczy. Nie są znani, nie są rozpoznawalni, nie mają tytułów, z całym szacunkiem do tytułów również, ale staramy się pomóc. Mało nagłośniona inicjatywa, bo mamy 4 osoby do tego, żeby ją nagłaśniały. Mamy swoje środowisko, środowisko próbuje nagłaśniać, ale proszę Państwa, no dołączajcie się do tego. Ja tylko mogę zachęcać i zapraszam.
Dobrze, a ja zapraszam na kolację w takiej sytuacji.